Dwa tygodnie temu mówię o apostazji, o odstępstwie, o czasach ostatecznych, o tym, że żyjemy teraz właśnie w tym czasie apostazji. I tak mam w sercu, że dzisiaj chciałbym troszkę mówić o tym, jaka nasza postawa powinna być w tych czasach. Co Jezus mówi w ogóle, jak mamy zareagować na to wszystko, co się będzie działo, dlatego że dla mnie jest to oczywiste, że będzie coraz gorzej. I powiem tak, że przebudzenie nie ochroni nas przed prześladowaniami. To nie jest tak. Nawet zdarzało się w historii, że przebudzenie dopiero wznieca prześladowania Kościoła. Także powiem wam, że moje na przykład osobiste zdanie jest takie, że gdyby teraz wybuchło przebudzenie, to znalazłaby się i tak grupa ludzi w Polsce, która by prześladowała te przebudzenie. Ja nie chcę mówić, ja mam pewne odczucia, jaka grupa ludzi to by była, ale nie chcę o tym mówić. Ale na pewno to nie jest tak, że jak to Derek Prince mówił, że niektórzy nauczali, że przed przyjściem Jezusa to będzie tak, że wszyscy się nawrócą, super, i tak jakby jego powrót to będzie jak tak, jak śmietanka na tort, tak? Kompletnie tak nie będzie. Będzie coraz gorzej, coraz ciężej, coraz więcej prześladowań. I to, co my dzisiaj widzimy, że oczywiście zawsze Ewangelia, głoszenie Ewangelii się wiązało z jakimś oporem, ale to, co my dzisiaj widzimy, to znowu jakaś kolejna faza tego oporu przychodzi, tak? Że to, co na przykład dotknęło posła Godsona, on tylko powiedział, że homoseksualizm jest wypaczeniem i to wystarczyło, tak? I już jakieś tam dwie organizacje skargi na niego złożyli po prostu. To jest szok, tak? On tylko się przyznał po prostu do tego, co Biblia mówi. To są rzeczy, które pierwszy raz tak naprawdę się w naszym kraju dzieją. Nigdy wcześniej tego typu rzeczy nie miały miejsca. I powiem wam tak, my możemy mieć taką postawę, że nas to nie dotyka, co mnie to obchodzi, że takiego Godsona, że po nim jeżdżą. Ale gdybyś ty był na jego miejscu i gdybyś dostawał setki, tysiące maili i w mediach mówili to, co mówią o nim, to jak ty byś się wtedy czuł? Nas to nie dotyka ze względu na to, że nie mamy, że Bóg nam nie dał takiej pozycji, jaką jemu dał. Ja wierzę, że Bóg mu dał tą pozycję na te czasy. Dlatego on jest w miejscu o wiele większej konfrontacji, ale jest to konfrontacja, która przychodzi i która będzie coraz bardziej dotyczyła nas wszystkich. I ja chcę zacząć od takiego fragmentu z Łukasza 12, od 4 wersetu. To jest ten fragment, co ja wam mówiłem, że się w ogóle modliłem do Pana, czy w ogóle czy coś trzeba robić w tym temacie, czy się zająć. I to jest słowo. Dzisiaj chciałbym troszkę właśnie o tym pomówić. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele w rubli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. I tyle może. I to jest to, słuchajcie, Jezus mówi do nich słowa, wiedząc, że oni umrą śmiercią męczeńską. Wiedząc, że przyjdą prześladowania na ich życie w przyszłości. On wiedział o tym. I on głosił, przygotowując ich na te rzeczy, które mają przyjść. I to jest jego nauczanie właśnie na tego typu czasy. I zobaczcie, co on tutaj mówi. On mówi o strachu. I to jest ciekawe, że on nie mówi, żeby się w ogóle nie bać. Tylko on mówi, że w pewnych czasach, w pewnych momentach ty masz wybór, kogo się bać. Że możesz się bać tych, którzy chcą cię prześladować, a możesz okazać bojaźń przed Bogiem. I to, co on tutaj mówi, to on zwraca uwagę na życie wieczne. On podaje to, pokazuje tą różnicę. Dlaczego masz się bać Boga, a nie ludzi? Dlatego, że człowiek, Biblia mówi, jest duszą żyjącą. jest dusza, która jest wieczna. Słowo mówi, że prorocy, oni się wywiadywali o zbawienie duszy, oni się chcieli dowiedzieć na temat zbawienia duszy. Dlaczego? Bo dusza nigdy nie umrze. Więc ta troska nasza powinna być o duszę. Więc Jezus mówi, tak, przyjdą tacy do was, ale mówi, oni tylko są w stanie zgładzić wasze ciała. Ale bójcie się tego, który ma moc sprawić, że i ciało, i dusza pójdzie na zatracenie. Więc w tym momencie on ich nastawia na wieczność, tak? Na myślenie na temat wieczności. Że co się liczy? Że, wiecie, my dzisiaj bardzo wiele się jeszcze zajmujemy rzeczami materialnymi. Tak, tak jest. Bardzo wiele. Ale przychodzą czasy, gdzie już się nie będziemy tak tymi rzeczami zajmować. Nie będzie takich możliwości. Te rzeczy przestaną mieć znaczenie. Co będzie miało znaczenie? Twoje życie wieczne. Twoje życie wieczne. Przyjdą czasy, że nie będziemy mogli handlować. Nie będziemy mogli kupywać, sprzedawać, pracować. Co będzie miało znaczenie? Jego królestwo. Zbawienie w nim, tak? I to, co zobaczcie, dalej Jezus mówi od razu, on ich daje też pocieszenie. Mówi, że on mówi o tych ptakach, że mówi, że Bóg o nie wszystkie się troszczy, to mówi, czy o was się nie troszczy? Czyli w całym tym czasie, jeśli ty pozostajesz wierny Bogu, to masz obietnicę, że on się będzie troszczył, że on będzie zaopatrywał, że on będzie chronił. I to, co później Jezus mówi, i wierzę, że to się łączy z tym właśnie baniem się Boga, z tą bojaźnią pańską, to mówi, że kto mnie wyzna przed ludźmi, tego jest Syn Człowieczy wyzna przed aniołami, kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego ja zaprę się przed aniołami moimi. I w innym miejscu, w podobnym, jest powiedziane, że Jezus mówi troszkę inaczej to, że mówi, że kto się będzie wstydził mnie i moich słów, tutaj przed światem, przed ludźmi, tego i ja będę się wstydził przed swoim Ojcem. Więc to, co on tutaj mówi, w całej tej konfrontacji, to powiem wam, nacisk jest na co? Czy my będziemy się go wstydzić? Czy my będziemy się wstydzić jego, jego słów, jego poglądów? O tym on tu mówi. Bać się Boga w tych czasach, to znaczy pozostać wiernym dla Jego słowa. Dla mnie nie ma nawrócenia bez nawrócenia do słowa. Ja powiem wam, dla mnie takie coś, że ktoś mówi, ja przyjmuję Jezusa, to jest nic. To jest nic. Jeśli za tym nie idzie zrozumienie, że on przyjmuje słowo, że on się nawraca do nauki Ewangelii, to jest nic. Bo ja widziałem takich, którzy przyjmowali, nic się nie działo z ich życiem. Nic się nie zmieniało w ich życiu. Kiedy Jezus mówił do ludzi, że jeśli chcesz za mną pójść, to on mówił o stylu życia. To było jednoznaczne z tym, że ty przyjmujesz tego teraz jego styl życia. To jak on mówi, jak ty masz żyć. Że od tej pory on decyduje, co ty możesz, a co nie możesz. Co jest dobre, co jest złe. Co jest właściwe, co nie. Co jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne. I powiem wam, że wierzę, że właśnie będzie niesamowita konfrontacja i atak, żeby chrześcijanie, już się zaczyna to, byli cicho. Zaczęli się wstydzić. Wstydzili się swoich poglądów. Nie mów nic, wystarczy, żebyś nic nie mówił i damy ci spokój. Tylko nic nie mów. My będziemy mówić. A wy bądźcie cicho. I to się już zaczyna i ta presja jest. Ja też trochę się zaangażowałem, trochę tej presji odczułem. To jest nic, ale jest. Odczuwam, że jest, tak? Jest te parcie na to. I wiecie, też chcę mówić właśnie o pewnej równowadze właśnie dzisiaj. Dlatego, że myślę, że w pewnym miejscu myśmy coś stracili. I właśnie straciliśmy ten, ten ogień i tą odwagę głoszenia Słowa Bożego ludziom i światu. I wiecie, Jezus w Rzymian, znaczy Paweł w Rzymian pisze takie słowa, że jeśli to od nas zależy, jeśli to jest możliwe, to ze wszystkimi miejmy pokój. W Hebrajczykach też jest powiedziane, że dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I wiecie, ja zobaczyłem, że my doszliśmy do takiego momentu, gdzie myśmy się tak tym przejęli, że jak ktoś coś komuś powiedział i ktoś się poczuł urażony, to myśmy siadali na brata i mówili, co ty robisz? Jak ty możesz? Ty miłości nie masz. Dlatego, bo ktoś się poczuł urażony Słowem Bożym. To nie jest właściwa równowaga. Jeśli tak byśmy mieli myśleć o chrześcijaństwie, to Jezus nie miał miłości. To Jan Chrzciciel w ogóle nie miał miłości. Powiem wam, że oni, jak patrzę na nich, oni się nie bardzo przejmowali tym, co ludzie o nich pomyślą i czy będą urażeni. Oni głosili Słowo Boże. Bez żadnego kompromisu z narażeniem życia. Głosili Słowo Boże. I my dzisiaj nie możemy być w takim miejscu, że my się boimy coś komuś powiedzieć, bo go urazimy. Jeśli jego poglądy prowadzą go do piekła, to jakie znaczenie mają te poglądy? To czym ja mam się... Czy to jest wtedy okazanie miłości, że ja nie zrobię, ja mu nic nie powiem, bo go nie chcę urazić? Więc te słowo o tym pokoju, tam jest dla mnie kluczowe, to jest to, jeśli to od was zależy. Jeśli to od was zależy. I co to znaczy, jeśli to od nas zależy? To znaczy, że nie da się mieć pokoju nieraz. Nie da się. I te, jeśli to od nas zależy, nie chodzi o to, że za cenę kompromisu wiary mam mieć z wszystkimi pokój. W ogóle nie o to Bogu chodzi. Nigdy Bogu o to nie chodziło. Że mam w swojej rodzinie, czy w swoim środowisku, czy wśród sąsiadów, czy w pracy być tak nierozpoznawalnym i nieznanym jako wierzący, że będę miał z wszystkimi pokój. Nigdy o to Bogu nie chodziło, żebyś miał taki pokój z ludźmi. I myślę, że myśmy gdzieś wdepnęli w coś. W ogóle jako chrześcijaństwo, jak znam mniej więcej myślenie, to gdzieś myśmy za bardzo właśnie na ten nacisk położyli, że my urazić nikogo nie możemy. Że my tacy musimy być, tak się dopasować po prostu do wszystkich, w taki sposób to robić, żeby oni absolutnie nie, bo jak, słuchaj, jak ty głosiłeś tak, że niewierzący po prostu został poruszony, obrażony, no to bracie, to ty się musisz nawracać, bo nie miałeś miłości. To jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie. Jezus powiedział, że świat mnie nienawidzi. Dlaczego, mówi? Bo ja im głoszę, że ich czyny są złe. To jest to, co Jezus powiedział o swojej służbie. On nie chodził i nie mówił, tylko Bóg was wszystkich kocha. On konfrontował też grzech. Oczywiście okazywał miłość. Głosił Ewangelię, głosił zbawienie. Ale też głosił cenę tego zbawienia. I zobaczmy Mateusza 10, ten znany fragment właśnie teraz. Nie mniemajcie, że przyszedłem 10:34. To są słowa Jezusa. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Czy on tu mówił, że ze wszystkimi pokój mieć będziecie? Wyobraź sobie teraz, rodzina jest. Jezus mówi, ja przynoszę miecz. Masz relację z tatą, z mamą, jest wszystko super. I wchodzi Jezus z Ewangelią do twojej rodziny i ty się nawracasz przez Ewangelię. I co jest tym mieczem? Ewangelia. Ewangelia jest tym mieczem. To znaczy, że Bóg chce mnie poróżnić? Nie. To znaczy, że Bóg mówi, ta Ewangelia, ona sama jest mieczem. To ludzie sprawią, że się od ciebie oddzielą. Nie dlatego, że ja chcę. Ja kocham wszystkich. Ja chcę, żeby i tata, i mama, i wszyscy się nawrócili. I rodzeństwo twoje, mąż, żona, wszyscy. Ale nie zawsze tak będzie. I ze względu na to, że ty się opowiesz za mną i ty przyjmiesz Ewangelię, relacje się mogą zepsuć. O tym on mówi. I to jest to. To nie zależy od ciebie. To nie zależy. Ja wczoraj słyszałem świadectwo, Tomek powiedział, teraz w Lublinie się nawrócił człowiek i żona się z nim rozwodzi. Jeszcze nie wiem, jak to się skończy. Bardzo fajny człowiek. Po prostu nawrócił się. Ona powiedziała, słuchaj, jak ty nie odwrócisz się od tego, to ja rozwodzę się. I on powiedział, jestem gotowy zapłacić każdą cenę. O tym rozmawiamy. To się dzieje. To się dzieje, tak. Są młodzi, którzy muszą opuścić nieraz swoje domy, bo rodzice stawiają warunki. Albo zrywasz z tą sektą, albo po prostu my koniec wsparcia finansowego. Znałem takich, którzy wyszli z domu i wiem, jak oni skończyli, a znałem takich, co cofnęli się i wiem, jak oni skończyli. I to są bardzo trudne rzeczy, ale powiem ci jedno, nie cofnij się. Bo jeśli ze względu na Jezusa oni cię odrzucą, to Jezus mówi, ty się nie martw. Jak ja się o ptaki jestem w stanie zatroszczyć, to ty się nie masz o co martwić. Bo jeśli ty dla mnie oni ciebie odrzucą, to ja będę z tobą. Ja, który jestem królem królów, który mam wszystko. I dla mnie nie ma problemu. I on dał obietnicę, że jeśli coś stracisz dla Ewangelii, to mówi 100 razy tyle domów. 100 razy tyle matek, sióstr, ja mogę ci dać. Nie ma problemu. Ale jest cena. I to nie jest tak, że będzie pięknie, że mówię. To kompletnie nie jest tak. Łukasz teraz, 6 rozdział. Od 22 wersetu. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. I teraz słuchajcie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. To są niesamowite słowa. Jezus w ogóle nie oczekuje, żeby wszyscy o mnie mówili dobrze. On wręcz mówi, biada tobie, bo mówi, ja wiem, dlaczego wszyscy o tobie mówią dobrze. Bo ty się tak umiesz do wszystkich dopasować, że nikogo nigdy nie urazisz. Dlatego wszyscy o tobie dobrze mówią. Bo gdybyś ty był wierny mi i mówił to, co ja myślę i jak ja mówię, to na pewno nie wszyscy będą dobrze o tobie mówić. To jest to, co on tutaj mówi. I on mówi, raduj się, jeśli mówi ze względu na mnie. Jeśli ze względu na Syna Człowieczego oni lżą, opluwają, kłamią, szydzą, raduj się. Na twoje konto się nabija jeszcze więcej w niebie. On o tym mówi. Wielka jest nagroda w niebie. Z nim też tak robili. Od chorych psychicznie go wyzywali. Od Belzebubów. Tak? To samo. To jest normalne. Więc nie oczekujmy, że z nami będzie inaczej. Tak? I powiem wam, to jest bardzo ważne. My nie możemy mieć starania, żeby właśnie żyć w ten sposób, że wszystkim będę pasował. Bo często, ja mam wrażenie, my do tego sprowadziliśmy chrześcijaństwo. Że mamy być takim światłem świata, że wszyscy nas kochają. To w ogóle nie o to chodziło. W ogóle Jezusowi nie o to chodziło. I chcę teraz, taka postać, która mi przyszła do serca, o której, żeby popatrzeć troszkę na jego życie, to jest Jan Chrzciciel. I chciałbym troszkę się przyjrzeć jemu. To jest Mateusza, 11 rozdział, od pierwszego może wersetu. I wiecie, kiedy ja to czytałem, to miałem wrażenie, że kiedy to czytam, to tak jakby Jan Chrzciciel reprezentuje pewną postawę, którą Jezus chce, aby Kościół reprezentował. A Herod i ta jego świta, ona reprezentuje świat. Ja tak czytałem, takie miałem wrażenie. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. I teraz chciałbym, żebyśmy tu się skupili. Na słowach, które Jezus mówi o Janie. To jest świadectwo, które Jezus wydaje o Janie, tak? Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc co wyszliście? Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Więc jest sytuacja, kiedy Jan Chrzciciel, z pewnych powodów, o której później przeczytamy, znajduje się w więzieniu. I w więzieniu dochodzi do miejsca pewnej, będąc w opresji, gdzie zaczyna mieć wątpliwości co do swojej służby. Czy on się nie pomylił? Czy właściwie rozpoznał tego, któremu miał przygotować drogę? Tak? Ma pewne wątpliwości, będąc w więzieniu, w pewnej presji. Więc posyła. Jezus oczywiście daje mu odpowiedź, pewne znaki, które mówi, on wie, że jak on to usłyszy, on będzie wiedział, że on jest tym Mesjaszem. Ale i później zaczyna Jezus mówić o tym, jak on myśli o Janu Chrzcicielu. I powiem wam, że to jest niesamowite świadectwo. I wiecie, nieraz niektórzy mówią: o, Jan Chrzciciel, jaki on słaby, bo on się załamał, bo tego. Nic takiego Jezus nie mówi, że on jest słaby, że się załamał. To jest tak, że oni przyszli, powiedzieli mu o niego i ja wierzę, że serce Jezusa było poruszone. On wiedział, że on ze względu za wiarę jest w tym więzieniu, tak? I zaczyna mówić: słuchajcie. I przedstawia Jana jako największego narodzonego z niewiast. Czyli największy z tych sług Starego Testamentu. Czyli większy od Dawida, czyli większy od innych, od Eliasza, tak? Od Elizeusza, Mojżesza. Największy. Oczywiście ze względu też na służbę, którą miał, ale też wierzę, że te rzeczy, które tutaj Jezus powiedział, i te dwie mnie dotknęły. że porównał Jana. On mówi, co wyszliście oglądać? Czy trzcinę chwiejącą się na wietrze? Co obrazuje trzcina chwiejąca się na wietrze? Ona się dopasowuje do sytuacji. Jak zawieje w to, to ja w to. Jak zawieje w to, to ja w to. I on mówi, czy wyszliście po to, żeby takiego człowieka oglądać? Dla mnie to, że on mówi, że on nie był taką trzciną, to znaczy, że Jezus mówi, on był radykalny. On był wierny. On był nieporuszony. On był stały. Niezmienny. Niezachwiany. Taki był Jan Chrzciciel. I ta jego postawa doprowadziła go do więzienia. Gdyby był jak trzcina, on by się tam nigdy nie znalazł. Przeczytamy za chwilę to. Nigdy. I wierzę, że to jest coś, gdzie my też musimy przestać być jakimiś trzcinami chwiejącymi się na wietrze. Bóg nie chce tego od nas. Że nasze poglądy mają się zmienić. Tak? Z powodu czasów, w jakich żyjemy. Wiecie, jeden z argumentów tych teraz przeciwników właśnie chrześcijaństwa to jest to, że oni mówią, no ale to przecież czasy inne przychodzą. Przecież to jest staroświeckie wszystko. Ale Bóg mówi, ja jestem i ja się nie zmieniam. I wiele razy jest tak powiedziane, gdzie Bóg mówi, ja się nie zmieniam. I my mamy się też nie zmienić. Kościół ma się nie zmienić. Nasza wiara, nasze poglądy mają się nie zmienić. Cokolwiek się będzie działo na świecie, czy będzie łatwo, czy będzie ciężko, czy będziemy prześladowani za naszą wiarę, my mamy pozostać niewzruszeni i stali w naszych poglądach i w naszej wierze. To jest to, czego Pan chce. Druga rzecz, o której on tutaj mówi, mówi, a co wy chcieliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Wiemy, że Jan w ogóle ekstremalnie już wyglądał i w ogóle jego styl życia był ekstremalny, tak? Ale tu nie o tym Jezus mówi. Tutaj Jezus mówi o tym, wierzę, że te miękkie szaty, one mówią o wygodzie. Królewskie, tak? Mieszkanie gdzieś w królewskich domach, to jest staranie się o rzeczy tego świata. On mówi, po prostu to nie był człowiek, który był nakierowany na to, żeby w życiu było mu wygodnie. Żeby tutaj dojść do czegoś w tym życiu. To nie była taka postawa tego człowieka. To był ktoś, kto był zdeterminowany, aby być wiernym Bogu do końca. Aby wykonać swoje powołania, aby głosić przesłanie, które Bóg mu dał na tamte czasy. I to naprawdę było trudne przesłanie. My mamy o wiele przyjemniejsze posłanie niż on miał. Naprawdę. My możemy mówić o miłości, o łasce. On nie mówił nic o tym. Nic. On mówił o sądzie. On mówił, że siekiera już przyłożona. Mówi plemię żmijowe, pokutujcie. Tak. I tysiące przychodziły i pokutowały ze względu na namaszczenie, które było na jego życiu. I teraz 14 rozdział. Zobaczmy tą sytuację, która doprowadziła do uwięzienia Jana i do jego śmierci. 14 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 wersetu. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie. I rzekł sługom swoim, to jest Jan Chrzciciel. On został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił, nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swej rzekła, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie. I dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Tu jest sytuacja, która pokazuje uwięzienie Jana i śmierć Jana. I wiecie, czwarty werset, on mówi, dlaczego to się stało. Bo Jan mówił, nie wolno ci jej mieć. On dopuszczał się cudzołóstwa ze swoją szwagierką. I znalazł się jeden człowiek, który mówił, nie wolno ci tego robić. To jest grzech. I z powodu tych słów Jan Chrzciciel znalazł się w więzieniu i później z powodu tych słów przez tą intrygę matki i córki został zabity. Wystarczyło, żeby nic nie powiedział. I gdyby nic nie powiedział, my nie wiemy, jakby się to potoczyło. A jeszcze, jeśli by może tak nie bardzo w otwarty sposób, ale tak troszkę by przykombinował i by troszkę dał do zrozumienia w jakiejś wypowiedzi, że on tak nic do tego nie ma za bardzo, to może jeszcze by zyskał. To może Herod by chciał udzielić coś na jego misję. Wesprzeć go. Może mu dać trochę tych miękkich szat, bo nie miał Janu przecież za wiele. Wystarczyło tylko trochę kompromisu. Na chwilę być trzciną. Całkiem inaczej by wyglądało jego życie. I wierzę naprawdę, że to są czasy, że my musimy, to już było mówione też dzisiaj, właśnie wejrzeć w siebie, też pomyśleć o nas. Ja też to do siebie mówię. Jak my żyjemy wśród naszych sąsiadów? W środowisku naszej pracy, w szkołach? Czy w ogóle ktoś wie, że my wierzący jesteśmy? My nie możemy się bać odzywać w tych czasach. Powiem wam, jeśli my dzisiaj nie nauczymy się odzywać, to co będzie, jak przyjdą o wiele cięższe czasy? Co będzie z nami? Może brata pójdę wydać. Bo jeśli dzisiaj nie jestem w stanie przeciwstawić się presji dzisiejszych czasów, a to jest żadna presja w porównaniu do tego, co ma przyjść, to jak będę gotowy na te ciężkie czasy, na czasy, o których Jezus mówił, że czasy, jakich nigdy na świecie jeszcze nie było. Nie wiem, czy ja dożyję tych czasów, tak? Chociaż ja mam przekonanie, że nasze dzieci, młodzież, to ja myślę, że bankowo. Mogę się mylić, to nie żadna doktryna. Ale tak to wszystko wskazuje, że to pędzi niesamowicie w tym momencie. Niesamowicie pędzi ten świat. I mówię, to jest tak dzisiaj, że już dzisiaj jest presja, żeby mówić o tym, co myśli Bóg, żeby przyznawać się. Ja rozmawiałem z Anetką we Francji, co jest, i ona na przykład powiedziała mi, że na przykład u nich w pracy to jest nie do pomyślenia w ogóle, żeby ktoś na przykład coś powiedział o homoseksualizmie negatywnie. Ona mówi, to jest już nie do pomyślenia. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Jak rozmawialiśmy z naszym burmistrzem, on też nam to powiedział. Burmistrz, który jest do bólu katolicki. Do bólu. Za bardzo może. Tak? Ale on powiedział to samo. On ma swoje poglądy. Ale on powiedział, że nie ma takiej opcji, żeby on te poglądy wyraził. Ale my mówimy teraz o ludziach, tak, nieodrodzonych, ale co jest z nami? My mamy Bożego Ducha. My jesteśmy namaszczeni. My znamy Boga. I my się nie dziwmy, że oni się boją. Powiem wam szczerze, jest teraz bardzo dużo negatywnych rzeczy o Tusku, tak? Ja też, powiem wam, trochę wpadłem w to. Ja oczywiście, mi się bardzo nie podoba, co on teraz robi. Bardzo. I widzę, że on gdzieś, nie wiem, odleciał, zagubił się, nie wiem, o co chodzi. Może tak zawsze myślał, tylko udawał. Nie wiem, tego nie wiem. Tak, nie wiem. No tak, ale teraz, wiecie, ale ja, do mnie dotarła jedna rzecz, że na pewno on bardzo potrzebuje modlitw naszych. Bardzo. Dlatego, że on jest wystawiony też na presję, na które my nie jesteśmy. I wiecie, my nie wiemy, jak wyglądają te rozmowy w Unii Europejskiej, gdzie on jedzie. Gdzie on przyjeżdża, super finanse. Ale my nie wiemy, jakie tam są rozmowy. Gdzie tam zasiadają, tak? I prawie wszyscy głowy innych krajów, oni już dawno te tematy mają załatwione. I też jakaś presja może być wywierana. I to, żeby on stanął przeciwko tej presji, to powiem wam, to wymaga cudu. Żeby człowiek nieodrodzony, niewierzący stanął przeciwko takiej presji, to wymaga cudu. Naprawdę. A ten cud może się stać przez nasze modlitwy. Przez nasze modlitwy. Powiem wam, że wczoraj myśmy rozmawiali troszkę o tych właśnie, o tej publikacji, którą chcemy wydać. I ja taki jestem podbudowany, bo bardzo, bardzo optymistycznie zostało to przyjęte w Radzyniu. Zbyszek, który ma pracę, że on jeździ po szkołach, tam chyba po trzech województwach, on od razu będzie woził. On wszystkie nauczycielki tam w tych szkołach zna, także on będzie rozwoził. Tomek też chce to wejść, tam w ogóle ludzie z Radzynia bardzo, bardzo chcą w to wejść. Także mówię, no będziemy to robić i powiem wam, myślę, że naprawdę to, czego my teraz potrzebujemy, czego ten kraj potrzebuje, to też naszego głosu. Głosu. Żebyśmy my byli słyszalni. Ja nie mówię my jako powiedzmy Kościół Chrześcijański Ewangeliczny, ale w ogóle ludzie, którzy myślą w taki sposób, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, no, konserwatyści, tak? W pewnym sensie, tak? Żebyśmy my się nie wstydzili tej malutkiej garstki, o którym jest mowa, że to jest 1-1,5%. Dobrze, to może pomodlimy się. Panie Królu, ja dziękuję Ci, Jezu, że Panie, za to, jak Ty nas kochasz. Za to, Panie, przez co Ty przeszedłeś dla nas. Jaki Ty nam dałeś przykład, Królu, Panie. Ja dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Tobie, Królu, Panie, że Ty, Panie, odrzuciłeś wstyd, odrzuciłeś strach, Panie. I, Panie, przeszedłeś, Panie, przez krzyż, Panie, przez wszystkie prześladowania dla nas, Panie. Aby wykupić dla nas te wspaniałe, wieczne zbawienie. I Panie, dziękuję Ci, Królu. Dziękuję Ci. I proszę Cię, abyś Ty czynił, Panie, z nas wiernych świadków. Wiernych świadków, Panie. Abyś Ty czynił ten Kościół, który jest, Panie, groźny jak chówce waleczne. Abyś, Panie, uczynił nas, Panie, jak ze spiżu, Panie. Abyśmy byli twardzi, niewzruszeni, Panie, abyśmy, Panie, nie byli tą czciną, Panie, abyśmy nie wstydzili się Ciebie i Twoich słów, ale, Panie, byśmy byli w stanie odważnie głosić Twoje słowo w każdym czasie i w każdych okolicznościach, Panie. Abyśmy nie zamykali ust wtedy, kiedy Ty nas pobudzasz, byśmy je otwierali, Panie. Abyśmy byli w stanie, Panie, nie bać się ludzi, ale mieć bojaźń przed Tobą, Panie. Ja proszę Cię o to, abyś, Panie, Ty uwalniał od wszelkiego strachu przed człowiekiem, Panie. Proszę Cię o to, Królu, Panie, nie mamy się kogo bać. Ty siedzisz na tronie, Ty królujesz, Ty masz wszelką władzę i moc. Pomóż nam być radykalnymi w naszych rodzinach, wśród naszych sąsiadów, w naszych środowiskach, Panie. Proszę Cię, w pracy, w szkołach. Proszę Cię o to, Królu, Panie, abyśmy byli w stanie być Twymi świadkami. Nie wstydzili się Ciebie, ani Twoich słów. Panie, bo wiemy, że Twoje słowo to jest to jedno, co jest trwałe. że wszystko przeminie, ale Twoje słowo trwa na wieki, Panie. Że ten świat się zmienia i będzie się zmieniał, Panie. I w końcu, Panie, ogień spadnie na wszystko. Ale ci, którzy ufają Tobie, są posłuszni Słowu, będą trwać na wieki. I chcemy takimi być, Jezu Królu. Ja proszę Cię, kształtuj to, Panie, w każdym z nas, abyśmy naprawdę, każdy z nas stał się odważnym świadkiem, Jezu. Twoich słów, Twoich poglądów, Twoich dróg. Proszę Cię o to, Królu. Proszę Cię, abyśmy mogli być Twoim głosem, Panie. Abyśmy mogli być Twymi ustami dzisiaj na ziemi, Panie. Abyś Ty przez nas mógł mówić to, co jest na Twoim sercu, to, co Ty chcesz mówić dzisiaj, Panie. Ja proszę Ciebie o to, Królu. Proszę Cię o to, Panie. Proszę Cię o to, Jezu. Dzięki Ci, Królu. Amen.